Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Papież przygotowuje już kolejne podróże oraz promocję nowej ewangelizacji.
Przewodniczący włoskiego episkopatu zaapelował do polityków o wyjście z kryzysu moralnego.
Prezydent Obama narusza prawo, prowadząc ideologiczną politykę względem religii i rodziny, alarmuje Kościół.
27 września witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Wróciwszy dopiero przedwczoraj z Niemiec, Ojciec Święty ma już przed sobą bogaty program łączący się z dalszymi wyjazdami. Za 12 dni, 9 października, czeka go podróż na południe Włoch do regionu Kalabrii. W Watykanie podano program tej jednodniowej wizyty.
Papież poleci z rzymskiego lotniska Ciampino do jednego z najmłodszych włoskich miast powstałego 40 lat temu, Lamezia Terme. Będzie tam przewodniczył niedzielnej mszy i modlitwie maryjnej, po czym w siedzibie miejscowego biskupa spotka się na obiedzie z kalabryjskim episkopatem. Po południu uda się do pobliskiej Serra San Bruno. Miejscowość bierze nazwę od świętego Brunona, założyciela Kartuzów, który w tamtejszej pustelni zmarł na początku XII wieku. Pochodził on z kolonii w Niemczech, a swojemu zakonowi dał początek we Francji. Benedykt XVI pozdrowi mieszkańców Serra San Bruno przed kościołem Kartuzów, w którym przewodniczyć będzie nieszporom. Spotka się potem z kartuską wspólnotą, odwiedzając jedną z pustelniczych cel i chorych w infirmerii. Wieczorem powróci do Rzymu.
Wśród przewidywanych zajęć Ojca Świętego warto zwrócić uwagę na zjazd nowych ewangelizatorów. Odbędzie się on w połowie października w Rzymie, a wezmą w nim udział przedstawiciele diecezji, parafii i ruchów kościelnych zaangażowanych w nową ewangelizację. Ojciec Święty spotka się z uczestnikami zjazdu, a w niedzielę 16 października będzie przewodniczył w Bazylice Watykańskiej Eucharystii. Przypadnie to dokładnie w rocznicę wyboru na stolicę Piotrową błogosławionego Jana Pawła II, wielkiego rzecznika nowej ewangelizacji.
Czyniąc innych szczęśliwymi, sami staniecie się święci. Te słowa skierował kardynał Jean-Louis Thorin do diecezjalnych prezesów i asystentów Kościelnej Włoskiej Akcji Katolickiej. Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego był gościem ich kongresu, który odbywał się w Trevi pod Perugią. Jego uczestnicy wzięli także udział w czuwaniu modlitewnym akcji katolickiej w pobliskim Asyżu, będącym przygotowaniem do międzyreligijnego spotkania, jakie z udziałem Benedykta XVI odbędzie się tam 27 października. Kardynał Thorin wygłosił w Trevi konferencję zatytułowaną Pokój drogą do świętości na co dzień.
Przewodniczący Papieskiej Rady do spraw dialogu międzyreligijnego wskazał, że pokój powinien być ważnym przedmiotem edukacji młodego pokolenia, począwszy od rodziny i szkoły. To właśnie tam dzieci uczą się dzielić ze swymi bliskimi i rówieśnikami dobrami materialnymi, kulturowymi i duchowymi. Przyzwyczajają się do otwartości wobec tego, kto staje w drzwiach ich domu, mówił francuski purpurat. Jego zdaniem tego rodzaju wychowanie od maleńkości jest najlepszą gwarancją spokoju i harmonii na przyszłość. Zaznaczył przy tym, że pokój tak zewnętrzny jak wewnętrzny, duchowy, jest znakiem chrześcijańskiej konsekwencji, czyli znamieniem świętości. Wymaga to jednak dania czegoś z siebie, przebaczenia, gotowości pojednania, solidarności na różnych szczeblach chrześcijańskiej wspólnoty. Przejawy agresji czy przemocy są często krzykiem kogoś, kto czuje się odrzucony i niepotrzebny, stwierdził kardynał Thorin. Spójrzmy zatem z dobrocią na tych, którzy są wokół nas. Posłuchajmy ich i spróbujmy porozmawiać. Starajmy się raczej pozwalać rosnąć niż napominać.
Do panującej obecnie we Włoszech atmosfery niepewności społecznej na płaszczyźnie nie tylko ekonomicznej, ale przede wszystkim kulturalnej i moralnej nawiązał przewodniczący Włoskiej Konferencji Biskupów. W obliczu głośnych dziś w tym kraju skandali obyczajowych i korupcyjnych, wiązanych przede wszystkim z osobą szefa rządu, oczekiwano już na głos Kościoła. Okazją do tego stało się posiedzenie Rady Stałej Episkopatu. Otwierając je wczoraj, kardynał Angelo Baniasco, choć nie pominął wydarzeń kościelnych, jak Włoski Kongres Eucharystyczny czy Dzień Młodzieży w Madrycie, wyjątkowo dużo miejsca poświęcił tym razem moralnym aspektom kwestii polityczno-społecznych.
Arcybiskup Genui nie wymienił oczywiście premiera Berlusconiego po nazwisku. Nie chodziło przecież o zajęcie przez Kościół jednostronnego stanowiska politycznego, ale o napiętnowanie postaw znamiennych dla całej włoskiej klasy politycznej. Purpurat kilkakrotnie dał do zrozumienia, że mówi o tym ze smutkiem. Ubolewał nad zepsuciem obyczajów i języka politycznego oraz systematycznym wzajemnym oczernianiem. Wskazał na konieczność zmiany przyzwyczajeń i stylu życia, często nie licujących z godnością osób czy instytucji publicznych. To, co dzieje się na scenie politycznej, szkodzi wizerunkowi kraju za granicą.
Przewodniczący włoskiego episkopatu uważa, że Italia nie może się sama oczerniać. Nie oznacza to jednak, że należy przemilczać zło. Kwestia moralna nie jest bynajmniej wymysłem mediów, powiedział kardynał Baniasco. Zaapelował do klasy rządzącej o pełną przejrzystość, niewykorzystywanie pełnionych funkcji dla niewłaściwych celów, oszczędność środków publicznych. Trzeba respektować współobywateli i nie można uwłaczać ubogim. Przewodniczący włoskich biskupów wyraził też troskę o wychowanie młodzieży i o zagrażający przyszłości społeczeństwa niż demograficzny.
Nagrodę turystyczną miasta Madrytu przyznały Światowym Dniom Młodzieży władze stolicy Hiszpanii. Liczba osób, które odwiedziły miasto w sierpniu, wzrosła o ponad 40%. Dzięki sierpniowemu spotkaniu młodych obraz Madrytu został umocniony na scenie międzynarodowej, podkreślił burmistrz miasta Alberto Ruiz Gallardón.
Miasto zostało poznane na całym świecie i pokazało się jako otwarte, radosne i hojne w sposobie przyjmowania osób z zewnątrz, podkreślił Alberto Ruiz Gallardón. Dzięki Światowym Dniom Młodzieży i doświadczeniu, jakie przeżyli w stolicy Hiszpanii, pielgrzymi staną się ambasadorami miasta. Burmistrz Madrytu wyraził wdzięczność za wybranie miasta na to niezapomniane wydarzenie duchowe. Przyjęcie, jakie Madryt zgotował pielgrzymom, było fundamentalne dla sukcesu Światowych Dni Młodzieży, powiedział kardynał Antonio Maria Rocco Barella, odbierając nagrodę w imieniu komitetu organizacyjnego. Ciepło i sympatia, z jaką przyjęto gości, ukazuje ludzki wymiar miasta Madrytu, coś, co zrobiło bardzo duże wrażenie na uczestnikach Światowych Dni Młodzieży. Kardynał Rocco Barella podziękował także za docenienie istoty takiego wydarzenia kościelnego jak Światowe Dni Młodzieży. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Administracja Baracka Obamy oszukuje obywateli i łamie konstytucję. Rząd przeprowadza bowiem ideologiczną czystkę, eliminując z życia publicznego ludzi wierzących i ich organizacje. Jako katolicy musimy się temu przeciwstawić, apeluje amerykański episkopat. Z okazji rozpoczynającego się w najbliższą sobotę w Stanach Zjednoczonych miesiąca obrony życia, biskupi proszą, by pamiętać o wszystkich ofiarach aborcji, zarówno nienarodzonych dzieciach, jak i wciąż żyjących niedoszłych matkach i ojcach.
Kardynał Daniel Di Nardo, który w imieniu episkopatu wystosował list tej okazji, zarzuca Obamie oraz związanym z nim mediom, że oszukują społeczeństwo w sprawie środków antykoncepcyjnych. Promują je bowiem jako alternatywę dla aborcji, środek profilaktyczny i warunek kobiecego szczęścia. Jako takie Biały Dom każe je refundować wszystkim zakładom ubezpieczeń, nie licząc się z prawem do sprzeciwu sumienia. Kardynał Di Nardo zaznacza jednak, że antykoncepcja nie jest skuteczną alternatywą dla aborcji, bo jak podają ostatnie dane, większość kobiet, które zgłaszają się do klinik aborcyjnych, zaszła w ciążę pomimo prawidłowego stosowania antykoncepcji. Również mówienie tu o profilaktyce jest oszustwem, bo ciąża nie jest żadną dolegliwością, a środki koncepcyjne nie chronią przed chorobą, lecz przeciwnie, zwiększają ryzyko zakażenia drogą płciową, w tym wirusem HIV, sprzyjają rozwojowi raka piersi i mogą prowadzić do wylewu w wyniku działania sztucznego progesteronu.
Biały Dom oszukuje też obywateli, twierdząc, że instytucjom religijnym pozostawia wolną klauzulę sumienia. W istocie stosowana przez Obamę definicja klauzuli jest tak wąska, że nie zmieściłby się w niej nawet sam Jezus, pisze kardynał Di Nardo. Dążąc do wyrugowania ludzi wierzących i instytucji religijnych z amerykańskiego życia, Biały Dom łamie konstytucję i zrywa z wizją ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, pisze przewodniczący Komisji Amerykańskiego Episkopatu do spraw obrony życia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Nie poprawia się stan wolności religijnej w krajach, które dopuszczają się najcięższych przestępstw wobec wierzących. Czytamy o tym w dorocznym raporcie amerykańskiego Departamentu Stanu. Dyplomacja Stanów Zjednoczonych monitoruje naruszanie wolności religijnej, choć nie wpływa to raczej na politykę międzynarodową tego mocarstwa.
W tym roku kontrowersje wzbudziła zarówno klasyfikacja krajów, jak i nieobecność niektórych państw na czarnej liście. Ta ostatnia zawiera tylko 8 krajów. Wśród stałych bywalców czarnej listy są zarówno sojusznicy, jak i wrogowie USA. Sytuacja wierzących, szczególnie mniejszości religijnych, jest w tych krajach najtrudniejsza i często wyznawanie wiary w Birmie, Chinach, Erytrei, Iranie, Korei Północnej, Arabii Saudyjskiej czy Sudanie grozi narażeniem życia lub więzieniem.
Na drugiej liście znajdują się państwa, które zdaniem analityków mogłyby bez problemu być wpisane na główną listę łamiących wolność wyznania i prawa człowieka. Są wśród nich Egipt, Irak, Nigeria, Pakistan, Turkmenistan i Wietnam.
Proces beatyfikacyjny Franciszka i Tomasza Munków rozpoczęła archidiecezja Bratysławy. 21-letni jezuita i jego ojciec stracili życie tylko dlatego, że byli wyznawcami Chrystusa pochodzenia żydowskiego. Męczennicy II wojny światowej zostali zamordowani przez niemieckich żołnierzy SS, przeprowadzani w czasie marszu śmierci z jednego obozu koncentracyjnego do drugiego.
Rodzina Munków po wewnętrznych poszukiwaniach zdecydowała się na chrzest w kościele katolickim w listopadzie 1939 roku. Odtąd codziennie uczestniczyła w Eucharystii i przeżywała tajemnicę wiary chrześcijańskiej na co dzień. Ojciec był zarządcą zakładów celulozowych w Różomberku. Władze słowackie kilkakrotnie spisywały ludność żydowską, dlatego miał trudności z pracą, a jego syn z egzaminem maturalnym. Mimo to Tomasz ukończył szkołę i w 1943 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów. W zakonie nie miano wątpliwości co do jego powołania kapłańskiego, choć był świeżym konwertytą. Przed Bożym Narodzeniem w 1944 roku został aresztowany w nowicjacie przez gestapo i rozpoczął wraz z ojcem gehennę niemieckich obozów koncentracyjnych. Razem dawali świadectwo wiary i heroicznej miłości względem oprawców, zdumiewając żydowskich współwięźniów. W czasie Marszu Śmierci żołnierz SS rozstrzelał go na oczach ojca pod miasteczkiem Neurupin koło oblężonego już Berlina. Podobny los spotkał ojca oraz młodszego brata i matkę.
Kościół w Boliwii potępił rozpędzenie przez policję indiańskiego marszu na La Paz. Tubylcy chcieli w ten sposób zaprotestować przeciwko inwestycjom drogowym na terenie zamieszkiwanego przez nich rezerwatu. Boliwijskie władze zdecydowały się siłą przerwać protest rdzennej ludności, gdy jego uczestnicy zastosowali przymus wobec napotkanego po drodze ministra spraw zagranicznych. W czasie rozpędzania marszu, w co włączyły się także osoby postronne, zginęło dziecko, a wiele osób odniosło rany bądź zostało zatrzymanych.
Biskupi Boliwii już na początku indiańskich protestów wzywali władze do podjęcia dialogu z tubylcami. Po zajściach sekretarz episkopatu biskup Oscar Aparicio stanowczo potępił użycie przemocy wobec bezbronnych, która jego zdaniem zamyka drogę do negocjacji. Co ciekawe, od brutalnej akcji policji odciął się także prezydent Evo Morales i zapowiedział zawieszenie kontrowersyjnej budowy transamazońskiej autostrady.
Nadzieje na nowy rozkwit życia religijnego w Korei Północnej wyrazili południowo-koreańscy zwierzchnicy religijni, którzy wrócili z Pjongjangu. Ich wizyta za bambusową kurtyną, jak nazywana jest granica między obu Koreami, miała charakter całkowicie religijny i charytatywny. Na czele delegacji z południa stał katolicki metropolita z Kwangju, arcybiskup Higinus Kim Hee-jung. W jego przekonaniu spotkania z wiernymi z północy były bardzo wzruszające. Jednym z nich była modlitwa o pokój, która odbyła się na najwyższej górze Półwyspu Koreańskiego Paektusan w górach wschodnio-mandżurskich.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.